Dzień dobry, pani prezydent.
Dzień dobry, witam pana.
Ważne wydarzenie z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, a mianowicie polska gospodarka przestaje być krajem wschodzącym, zaczyna być dołączana do określenia krajów rozwiniętych. Bardziej mamy co świętować, czy bardziej mamy się obawiać, że będą nas teraz porównywali z kimś innym?
No to jest problem, jak ta poprzeczka jest podniesiona i nagle się okazuje, że już nie jesteśmy właśnie najlepsi w grupie B, tylko ostatni w grupie A. No ale ja mam taką nadzieję, że to polski przedsiębiorców, a przez kim też rząd, zmobilizuje do tego, żeby stwarzać takie warunki, żebyśmy mogli jednak być przynajmniej w połowie tej grupy A. Natomiast generalnie uważam, że to jest raczej takie statystyczne ćwiczenie, bo przecież to się nie stało w sobotę na niedzielę. Ja myślę, że w dużej mierze też tak. Natomiast akurat to sądzę, że wszystkich cieszy, no bo to fajnie przechodzi z grupy B do grupy A, ale tu nic takiego się nie stało z soboty na niedzielę, że jeszcze wygraliśmy jakiś wielki mecz, prawda, i wszyscy...
To nie był
tak
cud jednej nocy, tak?
To nie był cud, to jest po prostu, tak powiem, statystyczna właściwie robota, tak, bo to jest kwestia, jakie kryteria się bierze, znajdzie się zaraz od razu pełno różnych analiz, które będą mówiły, to nieprawda, bo już dawno jesteśmy 20. gospodarką, bo to jest... Znowu, statystyka ma to do siebie, że może być bardzo różnie interpretowana. I ja uważam, że trzeba się cieszyć, ale tak czy owak, robota jest do zrobienia i ja mam taką nadzieję, że przede wszystkim będziemy myśleli o tym, jak stworzyć stabilne warunki, żeby te polskie firmy mogły się rozwijać.
Jesteśmy na EFNI. To jest forum, na którym bardzo dużo mówi się o nowych kierunkach, o tym, w którą stronę zmienia się świat, ale jeżeli mielibyśmy porozmawiać o problemach polskich przedsiębiorców, cieszymy się z tego statystycznego czy PR-owskiego ruchu, ale bardzo często się mówi, że polskie firmy nadal są nieefektywne, nie mamy czasem wizji rozwoju, trudno tym maluchom stać się średniakami. Co z tym zrobić, jak temu zaradzić?
Ja myślę, że ten obraz jest przede wszystkim bardzo zróżnicowany, bo jest faktem, że ponad 90% sektora prywatnego to są firmy małe i średnie, najczęściej rodzinne. I one mają strategię wyćwiczoną przez całe lata, żeby przede wszystkim przetrwać, tak? I nie mają nawet jakichś wielkich ambicji. I rzeczywiście jest to problem nie tylko naszej gospodarki zresztą, jak funkcjonować, żeby te firmy chciały jednak podjąć to większe ryzyko i łączyć się z innymi, właśnie zrobić średnie, a może szukać jakichś partnerów za granicą. Problem polega na tym, że to, co właściwie w całej tej naszej transformacji jakby wisi nad głową tych, którzy podejmują się swojej działalności, to jest duża nieprzewidywalność. I my praktycznie od ekipy do ekipy mamy co chwilę jakieś nowe założenia polityki gospodarczej, nie tylko zresztą gospodarczej. I w związku z tym przedsiębiorcy i w poprzednim systemie, i to się w jakiś sposób przeniosło również na ten okres transformacyjny, że wolą być bardzo ostrożni. I to z jednej strony jest plus, bo wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z wielkim kryzysem, to się okazało, że te nasze właśnie ostrożne firmy, które nie zaciągały kredytów, nie szły w jakieś wielkie inwestycje, że one praktycznie wyszły suchą nogą z tego całego ćwiczenia. Natomiast w momencie, kiedy koniunktura na zewnątrz jest bardzo dobra i te warunki wydaje
to
się...
brakuje nam
to
rozmachu.
Szkoda, tak, że one jednak no, nie chcą wyjść poza te swoje domowe pielesze i w związku z tym będzie ciężko utrzymać ten wzrost gospodarczy. Już wiemy, że są zapowiedzi obniżenia, bo wiemy, że na zewnątrz będzie się też gorzej działo. Natomiast jak popatrzymy przede wszystkim na inwestycje prywatne, no to jest się czym martwić, bo
ale
konsumpcja tego na trwałe nie zbuduje.
Ale to siedzi w głowach przedsiębiorców? Czy to, co pani powiedziała, to jest obawa przed zmieniającym się prawem, zmieniającymi się warunkami? Ja czasami mam wrażenie, że to jednak siedzi w głowach przedsiębiorców.
Oczywiście, że siedzi w głowach przedsiębiorców, no bo oni oczywiście nie są w stanie przeczytać wszystkich zmian przepisów, jakie są wprowadzane. W ubiegłym roku to było ponad 16 tysięcy stron różnego typu zmian,
nikt
nowych ustaw.
Nikt nie jest w stanie przepisać, przeczytać.
A jeszcze zrozumieć i jeszcze to zastosować tak, żeby się okazało, że potem nie przyjdzie Urząd Skarbowy i nie powie oj, tutaj coś zrobiliście nie tak, to naprawdę jest wielkie wyzwanie. Więc trzeba ich zrozumieć. To jest najczęściej pierwsza generacja ludzi, którzy właśnie zaczęli robić coś na własny rachunek. I ta ich ostrożność jest, myślę, w jakiś sposób usprawiedliwiona, a niestety kolejne ekipy niewiele robią, żeby jakoś to poczucie bezpieczeństwa zwiększyć. I nawet jak teraz popatrzymy, tak, mamy dobre warunki gospodarcze, tak, pokazywani jesteśmy jako lider w Europie, bo to są fakty. I w związku z tym jest pytanie, to dlaczego oni nie chcą inwestować? No ale nie chcą inwestować, bo nawet jeżeli pan dzisiaj otworzy gazetę i zobaczy tak, radykalne zmiany w systemie podatkowym, tak? Nowe warunki leasingu samochodów. Nie wiadomo, czy nie wprowadzą 30-krotności, jeśli chodzi o limit ZUS-u, prawda? Ja bym mogła tak jeden punkt po drugim wymieniać to, co wisi nad głowami przedsiębiorców i co spowoduje, że oni mówią, nie, nie, to ja już może lepiej zostanę z tym, co mam, może to nie jest jakieś bardzo ambitne, ale przynajmniej nie zaryzykuję tego, że nagle się okaże, że moja rodzina, która jest uzależniona od tego, ile ta rodzinna firma przyniesie dochodów, że nagle będzie miała ogromny problem.
Ale z drugiej strony te zmiany, które faktycznie następują, one czasami mają charakter no, bardzo teoretycznie przynajmniej proprzedsiębiorczy. No jeżeli CIT od małych firm ma spaść do 9%, tak, to jest oczywiście pytanie, ile z tego skorzysta. Mamy regulacje dotyczące małego ZUS-u. To nie są wystarczające ruchy, żeby przekonać do większej aktywności?
To nie są wystarczające ruchy, dlatego że po pierwsze właśnie bez przerwy jest tych zmian sporo. Tak? I w związku z tym nikt nie wie, czy to, co się dzisiaj wprowadza, to jeszcze przetrwa ten rok
finansowy,
na ile
będzie trwałe,
czy za
tak?
chwilę tak powiem, ktoś wpadnie na lepszy pomysł. Tak? Więc to poczucie takiego nieprzewidywalności, to jest coś, co najgorzej robi, myślę, nie tylko biznesowi, to też to jest, co najgorzej robi, myślę, rodzinom, tak? które dzisiaj cieszą się, no bo dostają 500+, zaś tą wyprawkę tak? dla szkół i tak dalej, różne, różnego
początek.
Typu tak, socjalne przywileje. Natomiast jest pytanie, i ludzie wydają te pieniądze. To widzimy na rynku, prawda? To jest dzisiaj główny
nakręca koniunkturę, tak.
Tylko jest pytanie, a co będzie, jak się okaże, że niestety nas na to nie stać? Widzimy, że idzie schłodzenie w gospodarce i europejskiej, i światowej. I w związku z tym my jesteśmy bardzo uzależnieni od gospodarki niemieckiej, która z kolei jest bardzo uzależniona od eksportu. Więc oni o tym słyszą, tak? Widzą, że w tym świecie dzieją się jakieś dziwne rzeczy, tak? I w związku z tym trudno się dziwić, że wolą jakby zostać z tym niedużym. Ci, którzy już podjęli takie ryzyko, bo też jest trzeba przyznać, że mamy trochę firm, które miały tą odwagę i naprawdę świetnie sobie radzą. Szkoda, że ich jest tak niewiele. To jest taki nowy styl, prawda, który produkuje krzesła i one są na całym świecie praktycznie. Nasze firmy kosmetyczne. Mamy naprawdę nasze firmy IT. Jest sporo takich firm,
no niektóre
firm,
stocznie na
są...
Pomorzu to jest bardzo lubiany przykład. Ale pani prezydent...
Gdańska stocznia remontowa
jest świetnym przykładem.
Świetnie,
dokładnie tak. Natomiast w projekcie przyszłorocznego budżetu mamy założony wzrost gospodarczy 3,8%. Pani się obawia kryzysu czy potencjalnego kryzysu. To jest nadmiar optymizmu, te 3,8%. Niektórzy mówią, że będzie jeszcze lepiej.
No, patrzymy na to, co się stało w tym roku i widać, że to wykonanie będzie wyższe niż to, co zakładał budżet. Ja myślę, że 2019 rok jeszcze będzie takim w miarę spokojnym. Tak? No ale ani w rodzinie, ani w przedsiębiorstwie, ani tym bardziej w państwie, nie robi się planów na rok. I to jest w związku z tym pytanie, jeżeli mamy do czynienia z tym, że gdzieś to spowolnienie jest przez właściwie wszystkich już ekspertów zapowiadane, jest to, różnią się to skali, prawda, i w którym miejscu ono będzie najgłębsze, to my musimy się na to szykować, bo za to jest przede wszystkim odpowiedzialny rząd. Co będzie za 5 lat? I sygnały, jakie my dostajemy, my przedsiębiorcy, właśnie powinny być takie, słuchajcie, wobec tego trzeba się zastanowić, jak obniżać deficyt budżetowy, prawda? Jak budować sobie tą...
Pani prezydent, te wskaźniki idą w dół, za wolno idą w dół?
Za wolno zdecydowanie. Jak na to, że z jednej strony ma pan tak dynamiczny wzrost gospodarki, właśnie to, czym się chwalimy, że naprawdę jest dobrze,
tak?
A z drugiej strony, jak patrzymy, co dzieje się w innych krajach, które mają niższy wzrost gospodarczy, a jednak bardzo ostro walczą z kwestią deficytu, to znaczy, że my nie wykorzystujemy w tej chwili tej dobrej pogody, żeby sobie tą poduszkę bezpieczeństwa zbudować, żeby mieć pieniądze na to, co się stanie w przyszłości. Ja patrzę na przykład z ogromną troską na to, co się dzieje z Funduszem Pracy, z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Bo teraz mamy rzeczywiście niskie bezrobocie, duże wpływy. Wobec tego, jak patrzymy na to, że pieniądze z tych funduszy wydawane są na rzeczy kompletnie niezwiązane z tym, żeby budować sobie właśnie tą poduszkę. A co się stanie, jak to bezrobocie wzrośnie i będziemy musieli tym ludziom jakoś pomóc.
Ale
pomóc,
pani prezydent,
przystosować do tego.
Zanim bezrobocie wzrośnie, są bardzo ciekawe badania, które mówią o tym, że przedsiębiorcy w tej chwili, tu i teraz, najbardziej skarżą się nie na tą niestabilność prawa, która jest oczywista.
Tylko na brak ludzi do pracy.
Tylko na brak ludzi do pracy. Co zrobić z tym problemem? Czy tutaj kierunkiem podstawowym powinny być uproszczenia w stosunku do cudzoziemców, czy jednak aktywizacja dość dużej grupy naszych rodaków, którzy po prostu trwale nie chcą pracować? Te wskaźniki aktywności zawodowej nie zawsze są najlepsze. Tak
nie,
to
no my mamy jeden
powiedzmy
z najniższych w Europie i to jest znowu efekt konkretnych działań politycznych. Bo przecież obniżenie wieku emerytalnego, no to dokładnie to spowodowało.
No ale wiek emerytalny, to jest uprawnienie, a nie obowiązek przejścia
na emeryturę. No tak, ale jak wiemy, z kolei badania ZUS-u dokładnie to pokazują, prawda, że ponad 80% ludzi, którzy dochodzą tego wieku emerytalnego, idą na tę emeryturę.
Może przekonać ich, żeby pracowali nadal
częściowo.
Oczywiście,
część z nich, tak powiem, podejmuje się dodatkowych różnych zadań, tak? Część w szarej strefie, część nie, ale w każdym razie tylko część. Natomiast jak patrzymy na te wskaźniki, aktywności zawodowej kobiet na przykład, no to my jesteśmy na końcu w Europie. I znowu program 500+, ewidentnie przyczynił się, i tutaj możemy dyskutować, czy to jest 100 tysięcy, czy to jest 200 tysięcy tych kobiet, które zostały wypchnięte z rynku pracy i które za chwilę będą miały ogromny problem, jeżeli będą chciały wrócić na ten rynek, bo nie wiadomo, jak to 500+ będzie funkcjonowało, to się okaże, że one po takiej przerwie będą miały ogromny problem. I znowu wtedy taki Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy taki Fundusz Pracy, to są instrumenty,
powinien
które...
pomagać,
dokładnie.
Tak?
A my dzisiaj wydając, jeżeli jest tak, że według znowu różnych informacji ponad 5 miliardów z Funduszu Pracy zostało wydanych na cele niezwiązane z tym, do czego ten fundusz został stworzony, no to jest pytanie, okej, jest dzisiaj dobrze, tylko to jest dokładnie fundusz na to, żeby stosować go wtedy, kiedy jest trudno. Więc trzeba te pieniądze gromadzić, dobrze inwestować, że jak się okaże, że rzeczywiście mamy ludzi, którzy mają ogromne problemy z tym, żeby po prostu się utrzymać, żebyśmy na to mieli środki.
A pani prezydent, część badań pokazuje, że kobiety obawiają się powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. Nie dlatego, że zostaną zwolnione, teraz sytuacja na rynku jest inna, ale dlatego, że w Polsce najrzadziej stosowane są tak zwane ułamki etatów. To znaczy rzadziej niż w Niemczech zatrudnia się na pół etatu, na 2/3, czasem wręcz na 1/3. Czyli to by było taka metoda powolnego powrotu na rynek pracy. Przedsiębiorcy nie lubią tak zatrudniać? Czy to nie jest w naszej naturze? Czy za mało zarabiamy, żeby jeszcze dzielić ten etat?
Ja myślę, że to jest bardzo wiele czynników, które powodują, że te elastyczne formy zatrudnienia, one jakoś nie mogą się przebić. I z jednej strony to jest jakby ta walka, która była przez długi czas prowadzona, żebyśmy maksymalnie wykorzystywali w tej chwili umowy o pracę na czas nieokreślony, prawda? I w związku z tym każda firma, która stosowała inne formy, już tak powiem była na indeksie. Tymczasem rynek pracy idzie dokładnie w drugim kierunku i my będziemy musieli, my przedsiębiorcy, wspólnie z Ministerstwem Pracy i ze wszystkimi służbami, które za to odpowiadają, zastanowić się, w jaki sposób powinniśmy teraz pracować, żeby przygotować przedsiębiorców i pracowników do tego, że niestety, ale ten rynek właśnie będzie dokładnie szedł w tym kierunku, że będziemy pracowali na część etatu, że będziemy pracowali w domu, że będziemy pracowali u 5 pracodawców, że ci pracodawcy będą się zmieniali. Bo
system
po prostu,
prawny nie jest gotowy do tej sytuacji?
W ogóle jesteśmy do tego niego. Nasz kodeks prawny, nie wiem ile był nowelizowany, chyba 70 razy.
No przypomnijmy, jest z 1974 roku.
No tak, i w międzyczasie już mieliśmy komisję kodyfikacyjną. Ten projekt, jeden już kiedyś był wyrzucony do kosza, teraz został kolejny wyrzucony do kosza, więc unikamy zderzenia się z problemem, który dotyczy milionów ludzi, bo to my, ja myślę, legislatorzy, administracja, parlament, pracodawcy, my jesteśmy związki zawody, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby się po prostu do tego przygotować, bo czy nam się to podoba, czy nie, to po prostu przyjdzie.
A pani prezydent, no właśnie jesteśmy na EFNI, rozmawiamy o tych trochę nadziejach związanych z przyszłością, trochę zagrożeniach związanych z przyszłością. Mówimy o zagrożeniach dotyczących naszej gospodarki. Jak to wygląda w skali całej Unii Europejskiej? Czy Unia jest przygotowana na to, co się dzieje? Kiedyś było coś takiego jak strategia lizbońska. Mieliśmy być najnowocześniejszą gospodarką świata, najbardziej konkurencyjną. Ja mówię my, bo czujemy się częścią Unii. O strategii lizbońskiej nikt nic nie mówi, a Francuzi zastanawiają się, jak walczyć z polskimi kierowcami. To nie jest powód do obaw?
Ja myślę, że właśnie strategia lizbońska jest przykładem, jak dobre plany, bo to
zostały
był dobry
przegadane?
Plan. Nawet nie, po prostu wszystko się zmieniło. Przecież kto mógł przewidywać, że ten plan, który po pierwsze miał nas doprowadzić do tego, żebyśmy byli konkurencyjni wobec Stanów Zjednoczonych. A co się dzieje w tej chwili? Stany Zjednoczone odwracają się od Unii plecami, prawda? Wojny handlowe, które toczą się
polityka
niestety...
Polityka Trumpa jest zagrożeniem, dobrze, ta handlowa?
Absolutnie, dobrze nam nie wróżą, tak? To, że Chiny były w stanie w tak szybkim tempie stać się nie tylko krajem, który po prostu tanio produkuje. To jest kraj, który dzisiaj, jeśli chodzi o nowoczesne technologie, o patenty, jest jednym z liderów na świecie. Myśmy do tego w ogóle byli nieprzygotowani. Nie byliśmy przygotowani do tego, że w samej Unii nastąpią tak ogromne podziały między tym, co ma dalej się dziać. Są kraje, które chciałyby, żeby szybciej się integrować, wprowadzić ileś instrumentów, które powodowałyby, że Unia stałaby się dużo bardziej rzeczywiście jednolitym ciałem, tak? Łącznie z własnym systemem finansowym, z własnym systemem obronnym, ze wszystkimi instrumentami, które powodowałyby, że będziemy razem.
To spowodowało ostrą reakcję,
widzieliśmy są ci, którzy uważają, tak, że ratunek jest, tak powiem, w tym, żeby nadążyć za tymi, którzy dzisiaj narzucają to tempo na świecie, inny, tak? Że powinniśmy robić to pojedynczo. No co dla mnie jest absolutnie nie do wytłumaczenia, dlatego że my, poszczególne kraje, i to mówię o krajach dużych, tak, takich jak Hiszpania, czy Włochy, czy Francja, nie mamy szans na to, żeby stawić się wobec konkurencji właśnie takich Chin, czy Indii, czy Stanów Zjednoczonych. I za chwilę krajów afrykańskich, które powoli też wchodzą na rynek. A co dopiero taki mały kraj jak Polska?
A z drugiej strony nie obawia się pani, że te napięcia w Unii, które widać, gospodarcze, bo mówi się teraz, że to nie jest stara Unia i nowa, tylko bardziej mówi się o różnicy między północą a południem i my jesteśmy na tej północy, która sobie teoretycznie i praktycznie lepiej radzi, ale te napięcia, które są we Włoszech, w Hiszpanii, że one są największym zagrożeniem dla Unii teraz?
Myślę, że największym zagrożeniem dla Unii jest podważanie sensu tego, co stało się jakby powodem do powołania wspólnoty węgla i stali, a potem Unii Europejskiej. Że po prostu ta świadomość, że jesteśmy jednym kontynentem, że przy wszystkich różnicach powinniśmy dbać o to wspólne dobro, o wspólne wartości, które reprezentujemy, że to jest nasza siła, a nie słabość. I oczywiście, że nikt nie zrezygnuje ze swojego miejsca na tej mapie, nikt nie zrezygnuje ze swojej kultury, edukacji, bo to jest coś, co powoduje nasze bogactwo, bo to jest bogactwo w różnorodności.
Ale Unia trochę z wolności gospodarczej, mam wrażenie, chwilami rezygnuje.
Ja myślę, że tutaj po prostu toczy się silna walka i oczywiście jest pytanie, w jaki sposób mamy pogodzić to, żebyśmy byli konkurencyjni, tak, wobec takich krajów, które stosują metody przez Unię nieakceptowane, tak, jak Chiny, tak? Kiedy wiadomo, że państwo w ogromnej mierze uczestniczy w subsydiowaniu przedsiębiorstw.
Ale
prawda?
Też ustalając sztywny kurs.
I stosuje ileś instrumentów, które nic wspólnego z wolnym rynkiem nie mają. Ale ja myślę, że dużo lepszą metodą na to, żeby pokazywać Chinom, że tak nie można i tak się nie da, to właśnie budowanie silnego organizmu, który będzie ustalał reguły, walczył o utrzymanie tych reguł, niż zostawianie poszczególnych krajów. Jakie my mamy szanse, z całym szacunkiem dla naszego wielkiego narodu, żebyśmy w tej walce z Chinami byli w stanie być wygranym?
Ale
mamy szansę, jeżeli będziemy właśnie w silnej Unii.
Ale pani prezydent, mówi pani o konkurencji z Chinami, ale póki co to cios w polski transport przygotowali Francuzi. To nie jest złamanie zasad Unii?
Ja myślę, że sprawa akurat ograniczeń, jeśli chodzi o transport, ona była bardzo źle rozgrywana przez nas, bardzo źle rozgrywana przez i Francuzów, i Brytyjczyków. Bo znowu, jak polityka wkracza do ekonomii i narzuca narrację, to robi się niestety niedobrze. I oczywiście, że prezydentowi Macron było dużo wygodniej powiedzieć, my tu będziemy mieć swoich, wygonimy tą konkurencję z Polski i wtedy będziemy mieć więcej miejsc pracy i będziemy, tak powiem, lepsze pieniądze zarabiać. Co jest oczywistą nieprawdą, bo z drugiej strony my wiemy, jak właśnie takie kraje, nasi pracownicy w Wielkiej Brytanii czy we Francji, właśnie nasi kierowcy, jak doprowadzili do tego, że tamte gospodarki się po prostu rozwijają. No, więc szkoda, znowu...
Możemy tylko powiedzieć, że szkoda, że tego nie widział prezydent Macron.
Szkoda, że tego nie widział, ale ja myślę, że to jest tak, że trzeba przedstawiać swoje racje, przedstawiać swoje argumenty, walczyć właśnie w ten sposób i szukać dlatego wsparcia innych krajów. Unia na tym polega. Unia to jest miejsce do kompromisów, dogadywania się, układania. My niestety kiepscy jesteśmy w tym. Uważamy, że jeżeli, tak powiem, mamy rację, w wielu miejscach mamy rację, ale to nie wystarczy. Do tych racji trzeba przekonać innych. Trzeba powiedzieć, słuchajcie, w tej sprawie nas poprzecie, to my was poprzemy w innej.
No to trzeba po prostu przekonywać. A ja dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
A bardzo dziękuję.